Przypomnę, że skuteczność systemów, które odpierały atak armii irańskiej, była nieprawdopodobna. I uważam, że jeżeli my nie potrafimy zapobiec mordom zbiorowym, którego dokonuje Rosja na niewinnych cywilach, to gdzie my jesteśmy? To gdzie my jesteśmy, pytam się. A politycy ci dalej siedzą w Sejmie, noszą głowę wysoko i nie ponoszą za to odpowiedzialności. Co to jest za państwo prawa i państwo, które dba o bezpieczeństwo Polaków? Wie pan, mnie to bulwersuje. Ale do rejonu Nadbałtyki muszą być wysłane wojska te, które nie są na pierwszej linii frontu. A przypominam, że Polska będzie na pierwszej linii frontu. Armia ukraińska musi się obronić, nie dać się złamać, nie dać się przełamać w obronie, zadać maksymalne straty armii rosyjskiej. Rosjanie wrócą do narracji rozmów pokojowych po klęsce tej ofensywy.
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i swoim rodzinom w godzinie próby. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która posiada w swojej ofercie tysiące książek o geopolityce, historii i sprawach międzynarodowych. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety, kajak KFD, literki mają swoje znaczenie. I last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych, sam używam i polecam. Partnerem strategicznym kanału Historia Realna jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Informacje o rabacie dla widzów Historii Realnej pod spodem. Zachęcam wszystkich do subskrybowania naszego kanału. Naszym marzeniem jest 700 tysięcy subów. Wspierajcie nas na Patronite i na YouTubie i lajkujcie nasze filmy. A moim i Państwa gościem jest pan generał Waldemar Skrzypczak. Dzień dobry, panie generale.
Dzień dobry panu, panie Piotrze. Dzień dobry państwu. Witam.
Panie generale, cały czas tyle się dzieje na świecie, że dostarcza nam to kolejnych sensacyjnych tematów do komentowania. Czy to się nigdy nie uspokoi?
Nie, bo wie pan, niektórzy mówią, że to już jest trzecia wojna, a ja mówię, panie Piotrze, że druga się skończyła. Bo proszę zauważyć, że druga podpisana została, znaczy kapitulacja Niemiec 8 sierpnia, potem kapitulacja Japonii, ale zaczęła się eskalacja, zaraz wyścig atomowy, potem wojna w Korei, kryzys koreański, Wietnam i tak na dobrą sprawę bez końca te wojny trwają w różnych oczywiście miejscach na globusie, to nie zmienia faktu, że są to wojny, które trwają praktycznie nieprzerwanie. Tych ognisk raz jest więcej, raz jest mniej. A takim głównym teraz teatrem to oczywiście Ukraina dla nas, dlatego że jesteśmy sąsiadem tego teatru wojny, no i oczywiście Bliski Wschód.
No właśnie, dzisiaj, drodzy Państwo, podzielimy nasze spotkanie na chyba dwie części. W pierwszej porozmawiamy o Bliskim Wschodzie, konflikcie Iran-Izrael, a potem przejdziemy już do spraw europejskich. Natomiast chcę Państwu przypomnieć, że już 27 kwietnia pan generał Waldemar Skrzypczak poprowadzi wielką grę wojenną, której patronem jest Historia Realna. Przypominam Państwu, że jest to gra, w której każdy z Was może brać udział i wpływać na decyzje podejmowane przez pana generała i innych graczy. Dzisiaj będziemy o tej grze sporo mówili. Przypominam, że kod rabatowy dla widzów Historii Realnej to jest Historia Realna po prostu i wszystkie informacje na stronie wielkagrawojenna.pl. Wszystkie szczegóły zresztą znajdziecie w opisie pod tym filmem. Zanim przejdziemy do Izraela i Iranu, to chciałem pogratulować, panie generale, pomysłu. To naprawdę fajnie, że ludzie będą mogli patrzeć i brać udział w takiej grze.
Wydaje się, że chyba wywołał ten temat wojna w Ukrainie. Wydaje się, że zapotrzebowanie na tego typu gry jest duże. To jest gra strategiczna. Tam nie walczą pojedyncze czołgi, pojedyncze załogi czołgów czy samoloty, tam są, tak planujemy przynajmniej, bitwy na poziomie operacyjnym i wyższym z udziałem hipotetycznych przeciwników. Posiłkujemy się tutaj oczywiście tym, że budujemy struktury nowe, te, które przeciwnik czerwoni mają, jak i nasze struktury, które opraliśmy na informacjach, które są zawarte w internecie. Przy czym my zakładamy, że to będą działania wynikające z tego, że potencjalny przeciwnik będzie chciał dokonać agresji na nasz kraj, a my będziemy się w operacjach obronnych bronić. Chodzi o to, żeby dać pojęcie tym, którzy chcą zagrać, na czym polega sztuka operacyjna, czyli planowanie, przygotowanie i prowadzenie działań na poziomie operacyjnym i wyżej. Często też będziemy się ocierali o taktykę, ale chcielibyśmy pokazać i też może uczyć, a również korzystać z wiedzy tych, którzy będą uczestnikami tej gry, z ich wiedzy i doświadczeń, ponieważ wydaje się, że warto by wiedzieć, dlaczego prowadzony jest natarcie, czyli dlaczego łamie się obronę, dlaczego pokonuje się pole minowe, dlaczego się wykonuje kontrofensywę, dlaczego wykonuje się kontrataki, dlaczego prowadzi się obronę miasta i tak dalej, można by mnożyć te scenariusze, ale generalnie zacznijmy od tego, że będzie to operacja zaczepna czerwonych, my będziemy się w tej operacji niebieskiej będą się bronić, zobaczymy na ile skutecznie i będziemy dywagować, czy przyjęte rozwiązania są optymalnymi.
Dobrze, ja trzymam kciuki za niebieskich, których będzie prowadził pan generał, czyli naszych. Przypominam państwu, już 27 kwietnia ta gra się odbędzie. Każdy z państwa może brać w niej udział, wpływać na decyzję. Wielka gra wojenna.pl, kod rabatowy dla naszych widzów. Po prostu historia realna. Panie generale, to proponuję, zanim porozmawiamy o tych scenariuszach tej gry, omówić to, co się wydarzyło w trakcie weekendu na Bliskim Wschodzie. Wczoraj mieliśmy odcinek specjalny na ten temat. Są nowe informacje. Według nowych informacji jednak 9 irańskich rakiet spośród tych 331 środków napadu powietrznego się przedarło. 5 uderzyło w bazę Nevatim, uszkadzając nieczynny pas startowy i samolot C-130, pozostałe 4 w bazę Negev i tam uszkodzenia też są niewielkie. Przypominam, że ten atak Iranu był odwetem za wcześniejszy atak Izraela na placówkę dyplomatyczną Iranu w Syrii. Panie generale, no to jakaś w ogóle wojna przyszłości, zmasowany atak dronów, walczą ze sobą państwa, które nawet ze sobą nie graniczą, czy... Zaskakuje pana taki konflikt? To jest taka wojna XXI wieku?
Znaczy, wydaje się, że chyba nie zaskoczyło nas to, że doszło do wymiany tych ciosów, dlatego że byliśmy na to przez Iran od dawna przygotowywani. Iran się odgrażał od dawna. Przypominam pierwszą wojnę w Zatoce Perskiej. Iran też wtedy już mówił o skudach i ta obrona, która była przygotowana w tamtym rejonie i nasza też obrona powietrzna miała zwalczyć te skudy, które miały stamtąd przylecieć. Moim zdaniem ta wymiana ciosów była przewidywalna i wydaje mi się, że do tego się centkom dowództwo amerykańskie w regionie się przygotowało wspólnie z Izraelczykami. Dla mnie to, co się wydarzyło, jest jakby demonstracją tego, jaka przepaść technologiczna dzieli Iran, a Izrael i Stany Zjednoczone. Bo przypomnę, że skuteczność systemów, które odpierały atak armii irańskiej, była nieprawdopodobna. Myślę, że tą skutecznością wszyscy byli zaskoczeni poziomem strat, jakie ta flota powietrzna Iranu poniosła w czasie przelotu do Izraela. A zatem wydaje mi się, że tutaj główną kwestią, która świadczy o skuteczności tych systemów, to jest ta różnica dzieląca Iran i Stany Zjednoczone i Izrael, jeżeli chodzi o technologię i poziom ich zaawansowania. To jest dla nas wskazówka, w jakim kierunku powinniśmy pójść i do czego się szykować, choćby w kontekście tego, że przecież Ukraina cały czas jest bombardowana tego typu systemami, które użyli Irańczycy przeciwko Izraelowi. A zatem wydaje się, że z tych doświadczeń, które wynoszą z tej operacji Amerykanie, Izraelczycy, Jordańczycy, Brytyjczycy, wszyscy inni, którzy brali udział w odparciu z tego zmasowanego uderzenia, to jest dla nas dobry wzór i powinniśmy z tego mocno korzystać.
Uśmiechnąłem się, panie generale, jak pan powiedział o udziale Jordanii, bo jest taka informacja, nie wiem czy prawdziwa, że księżniczka jordańska jest pilotką i zestrzeliła 5 czy 6 dronów irańskich nad Jordanią. To swoją drogą ciekawe, że państwa arabskie tak się boją Iranu, że bronią Izraela. To pewne nowum. Natomiast, panie generale, jeżeli chodzi o tą obronę Izraela, to tam były tak, czterowarstwowa obrona przeciwlotnicza, plus jeszcze samoloty tankujące w powietrzu non-stop, amerykańskie, brytyjskie, izraelskie, francuskie chyba też które zestrzeliwały te pociski irańskie. Przedarło się mimo to 9. Czy to jest taki stan idealny, ale czy Polska może sobie pozwolić na taką niesamowitą obronę przeciwlotniczą? Chyba Polska jest za duża po prostu, bo Izrael jest taki maciupeńki.
No wie pan, wydaje się, że tutaj nie chodzi tylko o Polskę, tylko chodzi o NATO. My jesteśmy w systemie, zatem wydaje się, że jeżeli by do czegokolwiek miało dojść, to też będziemy mieli zbudowany wielowarstwowy system obrony powietrznej i też NATO wyśle do tej operacji swoją flotę powietrzną. Na pewno ta flota powietrzna, którą dysponuje NATO na europejskim teatrze działań jest większa niż ta flota, która zwalczała atak irański. Także moim zdaniem my mamy już jakby część tych systemów, które czuwają nad naszym niebem i w związku z tym wydaje mi się, że teraz tylko my jeszcze musimy tą naszą obronę przeciwlotniczą, obronę powietrzną wzbogacić o systemy takie, jakie podobne może, nie takie same, ale podobne, wielowarstwowe, jak ma to Izrael, bo przecież przypomnę, że samoloty były w dalekiej odległości nad Jordanią, Syrią, nad Irakiem i one tam zwalczały te środki napadu powietrznego, przy czym trzeba mieć świadomość jednej rzeczy. Amerykanie od początku dzięki satelitom i AWACS-om śledzili wszystko to, co się na Ziemi dzieje. Czyli monitorowali cały czas przygotowania Irańczyków i Huti do odpalenia rakiet i do startu dronów. Tego się nie da ukryć. Przy takiej ilości rakiet, dronów nie da się tego procesu przygotowania ukryć. Więc byli monitorowani i okazało się, że w Jemenie kilka wyrzutni zostało zniszczonych już na Ziemi. A zatem pierwszą sprawą to jest ta operacja wysiłkiem lotnictwa myśliwskiego, które wykonywało różnego typu uderzenia, potem zwalczało w powietrzu to, co leciało, nawet z udziałem księżniczki jordańskiej. I później, kiedy już wyszły te rakiety i drony, wyszły ze strefy, gdzie działało lotnictwo odeszło, bo musiało odejść. I w tą strefę, którą weszły drony i rakiety, weszły w obronę powietrzną Izraela, systemy Arrow dalekiego zasięgu, który jest produktem AEI-a, doskonały system przeciwlotniczy i on już miał pierwsze zaliczenia. Potem kolejny system proroka Dawida, David Sling i potem na końcu miała być żelazna kopuła, ale z moich informacji, jakie mam stamtąd, wynika, że jeśli chodzi o Iron Dome, czyli tą żelazną kopułę, to tylko niewielka część tego systemu zadziałała. Nie dlatego, że nie zadziałała z uwagi na niesprawność, tylko już nie było celów. Nie było celów do rażenia, czyli w zasadzie już na tym drugim warstwie procy Dawida, David Sling już w zasadzie gro rakiet i dronów została zniszczona.
Panie generale, ja chciałem tylko zapytać o dystans, bo ja śledziłem dzięki Twitterowi, nie ukrywam, w czasie rzeczywistym całą tą ofensywę powietrzną Iranu i to było tak, startują. Lecą, jeszcze kilka godzin, zaraz dolecą, Amerykanie startują i wszystko trwało bardzo długo, no bo wystarczy spojrzeć na mapę, że jest kawał drogi z Iranu czy z Jemenu do Izraela. My graniczymy z Okręgiem Królewieckim, mamy Białoruś, której też może zostać użyta przez Rosjan do ataku na Polskę, tak jak została użyta na ataku na Ukrainę. Czy to ma znaczenie, ten dystans? Bo my nie będziemy mieli tyle czasu, żebyśmy sobie to obserwowali, że to leci i za 5 godzin mamy czas na decyzję.
Kluczową sprawą jest wykrycie przygotowań. To jest klucz do rozpoczęcia operacji. Amerykanie uznali, że kalkulacja się tak prowadzi operacyjne, uznali, że przygotowania, które są czynione na ziemi w Iranie i w Jemenie, ocenili, że na to, na odpalenie i potem potrzebują określonej ilości czasu. W związku z tym uznali, tak powinno się stało, że mają czas na to, żeby poderwać w powietrze te zespoły lotnicze, które były przygotowywane, skalkulowali, że te zespoły lotnicze mają spotkać się z tym nalotem nad Irakiem, Syrią i ewentualnie Jordanią. I tam doszło do tego pierwszego boju w powietrzu, ale powtarzam, mieli dużo czasu. Natomiast czy w naszych warunkach my tyle czasu będziemy mieli? Wszystko zależy od tego, czy nie damy się zmylić Rosjanom czy Białorusinom co do przygotowań do takiego uderzenia. I odpowiednio wcześniej wykryjemy, zidentyfikujemy i odpowiednio wcześniej wyprowadzimy siły powietrzne w powietrze, aby mogły podjąć walkę z tym nalotem, tym zmasowanym uderzeniem. Druga, czy będziemy mieli na tyle nasycenie systemami obrony powietrznej, wielowarstwowe systemy, które pozwolą wolą po przejściu przez tą osłonę myśliwską zwalczać, podjąć zwalczanie środków napadu powietrznego, które będą leciały do nas ze wschodu. Ale tu kluczem to jest rozpoznanie, identyfikacja i odpowiednie wcześniej uprzedzenie i oczywiście posiadanie w najwyższym poziomie gotowości, czy stopniu gotowości, sił powietrznych i systemu obrony rakietowej.
Panie generale, gdy mówimy o jakby europejskich wątkach tej sprawy i echach, które się odbijają w Europie tej wymiany ciosów, to nie ma co ukrywać, że bardzo duże rozgoryczenie wśród ukraińskich komentatorów, którzy mówią tak, jednak da się. Jednak da się, proszę bardzo. Amerykanie jak chcą, to potrafią zestrzelić wszystko i padają tam takie bardzo emocjonalne argumenty, jeżeli trzeba ratować życie Izraelczyków, no bo do tego się sprowadzała ta operacja, to Amerykanie i Brytyjczycy potrafili. A kiedy rakiety spadają na nasze miasta, to nie. Jakby pan skomentował
trudno się
to?
Dziwić. Związki Izraela ze Stanami są bardzo mocne i trwałe i od wielu, wielu lat. W związku z tym Amerykanie od dawna deklarowali gotowość wspólnego działania z Izraelem. I te systemy, które tam są, i które te siły lotnicze, flota szósta, lotniskowiec amerykański, więc ten potencjał, który jest zgromadzony w rejonie Izraela, ma temu służyć. Taka jest strategia Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o region Bliskiego Wschodu. Ma to związek z sytuacją nie tylko wynikającą z zagrożenia Izraela, ale z sytuacją tej niestabilności w regionie. To jest ten grożący wszystkim cały czas Iran i wiele innych regionów, miejsc, chociażby Jemen i Houthi. Natomiast Ukraina jest jakby nowym wyzwaniem dla nas wszystkich, nie tylko dla Stanów Zjednoczonych, ale dla nas wszystkich. I to jest zobowiązanie całego NATO. To nie tylko Stany Zjednoczone, ale całe NATO powinno, i ja rozumiem rozgoryczenie Ukraińców, ale widać wyraźnie, że NATO jest bardzo opieszałe, znaczy państwa NATO, które wspierają Ukrainę, są bardzo opieszałe i brak tej pomocy, wyraźnej pomocy, powoduje to, że Ukraina w tej chwili jest narażona na zmasowane uderzenia, dotkliwe zmasowane uderzenia Rosjan na wszystko to, na co się da uderzyć i które jest traktowane przez Rosjan jako cele ważne do uderzenia. I udaje się to Rosjanom niestety, bo obrona ukraińska przeciwlotnicza jest mocno przerzedzona w wyniku zniszczeń, w wyniku zużycia rakiet, bo przecież deficyt rakiet już sygnalizowali Ukraińcy w grudniu ubiegłego roku. A zatem w tej chwili trudno nie zrozumieć Ukraińców, kiedy patrzą, co Amerykanie zrobili wspólnie z Izraelczykami w regionie Bliskiego Wschodu.
No tak, panie generale, z ludzkiego punktu widzenia to jest oczywiście rozdzierające czytanie tych komentarzy, no ale z punktu widzenia realizmu, no to powiedzmy wprost, panie generale, no liczy się też, kto strzela. Łatwiej się zestrzeliwuje rakiety irańskie niż Rosji, która jest mocarstwem atomowym. No, stawka ryzyka jest większa po prostu.
Znaczy, wie pan, ja wierzę w to, że pomożemy Ukrainie. Ja twierdzę, że Ukraina tej bitwy, która teraz się szykuje, nie przegra. Jeżeli Ukraińcy odpowiednio wcześniej rozpoczęli przygotowania do operacji obronnej, jeżeli minują wszystko, co się da, a wiem, że minują, to stworzą warunki do pokonania tej obrony, którą przygotowują, bardzo ciężkie dla armii rosyjskiej i wierzę w to, że na tej operacji ta wojna się nie skończy i Ukraińcy się obronią, prowadząc skutecznie obronę na rubieżach, na pozycjach i w miastach, które przygotowują do obrony okrężnej. To będzie dla Rosjan ogromna operacja i ogromne straty z niej wynikające, o ile Ukraińcy będą tą obronę twardo trzymali.
Panie generale, gdy mówimy o obronie powietrznej, to minister spraw zagranicznych Ukrainy Kuleba zaproponował rzecz, no z mojego punktu widzenia lekko jednak, nie wiem, dyskusyjną, delikatnie mówiąc. Otóż powiedział, że wyobraża sobie taki scenariusz, że patrioty zostaną rozlokowane na terenie Polski, na jej wschodniej granicy i będą zestrzeliwały rosyjskie rakiety nad zachodnią Ukrainą. No rozumiem, że to byłoby super dla Ukrainy, no bo te systemy Patriot, przynajmniej w teorii, nie byłyby narażone na rakiety rosyjskie, no ale właśnie w teorii czy w praktyce nie oznaczałoby to wciągnięcia Polski do wojny, no bo Rosjanie by wtedy mogli strzelać do tych patriotów.
Oczywiście, że tak, więc to jest moim zdaniem zły pomysł i nie do realizacji. Stalibyśmy się uczestnikiem tego konfliktu zbrojnego i bylibyśmy obiektem pewnie uderzeń. Wydaje mi się, panie Piotrze, że trzeba szukać innych rozwiązań, bo zakładamy, że Rosjanie też się wyczerpią i Rosjanie też mieli problem z możliwością prowadzenia tej długotrwałej wojny. Więc szukać trzeba innych rozwiązań, czy politycznych, nie wiem, bo pokój nie wierzę. Natomiast wobec faktu, że uderzają Rosjanie na skupiska ludności cywilnej, zabijając cywili, uważam, że tutaj powinny wkroczyć organizacje międzynarodowe, też ONZ, który mógłby wydać rezolucję o zakazie na przykład używania rakiet do uderzeń na obiekty cywilne i zobligować jakieś siły międzynarodowe do tego, żeby mogły reagować na przykład rakietami z obszaru Ukrainy na zwalczanie tych rakiet, które zabijają cywili. Nie chodzi o wojnę armia, ale XXI wiek i uważam, że jeżeli my nie potrafimy zapobiec mordom zbiorowym, którego dokonuje Rosja na niewinnych cywilach, to gdzie my jesteśmy? To gdzie my jesteśmy, pytam się. Rosjanie przypisują sobie to, Putin, Ławrow, że są cywilizowanym narodem, cywilizowanymi ludźmi, a jednak mordują cywili. Więc oni sami siebie pozbawiają prawa do nazywania się cywilizowanymi. Czy nie ma siły sprawczej na świecie, nawet w ONZ-cie, która mogłaby spowodować to, że wydałby ONZ rezolucję, która zakazuje tego typu działań, dlatego że te działania powodują straty wśród ludności cywilnej. Jeżeli wojna się toczy, niech się armii biją, a jeżeli Putin z premedytacją uderza na miasta, zabije cywili, to jest to morderca, który powinien być napiętnowany i pozbawiony możliwości mordowania niewinnych ludzi. Bezradni jesteśmy. Kuleba błądzi, to nie jest rozwiązanie. Natomiast trzeba podjąć takie działania, które by zbudowały taką koalicję, która by wydanie przez ONZ rezolucji takiej, która by zakazywała mordowania cywili. Bo Putin, rzekomo cywilizowany, on morduje bezkarnie ludność cywilną, kobiety i dzieci. Tolerujemy mordercę. Przepraszam.
No tak, tylko wie pan, panie generale, no niestety Rosja, Chiny mają prawo weta w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, tak. Więc...
No mam właśnie tego świadomość, panie Piotrze, i wiem, tak, że to jest słabe, to co mówię, ale nie ma innego rozwiązania. My nie chcemy III wojny światowej, bo to, co mówi Kuleba, może stać się powodem III wojny światowej i do agresji na Polskę. My się tego wystrzegamy, wszyscy się tego wystrzegają, bo nikt nie chce apokalipsy. Natomiast trzeba szukać takich środków i sposobów, które nie pozwolą mordować cywili, bo dla mnie nazywanie tych ludzi, tolerowanie tych ludzi, tych morderców w społeczności międzynarodowej jest uchybieniem wielkim i sprawia to, że ONZ jako organizacja międzynarodowa nie ma żadnej siły sprawczej i trzeba ten bałagan rozwiązać. Doją kasę, biorą ogromne pieniądze ci urzędnicy tam, ale oni są nieskuteczni, nie są w stanie nic zrobić, więc czemu ta organizacja służy? ONZ niczemu i nikomu. A na pewno nie służy niewinnym Ukraińcom, którzy giną pod bombami i rakietami rosyjskimi. A rzekomo ta organizacja miała służyć pokojowi i utrwalaniu pokoju na świecie. Bym to towarzystwo rozpędził.
Jest to, panie generale, jakaś koncepcja, bez wątpienia, szczególnie, że Rada Bezpieczeństwa ONZ, bo ona powstała jako odzwierciedlenie układu sił po II wojnie światowej, jest kompletnie sparaliżowana. Jak żadna rezolucja nie przejdzie przeciw Rosji, bo Rosja zawetuje, żadna przeciwko Chinom, bo Rosja zawetuje, żadna przeciwko Izraelowi, na przykład w sprawie strefy gazy, bo Ameryka blokuje, w związku z tym siedzą, gadają i nic z tego nie wynika. Panie generale, tylko jeszcze jedno pytanie z tych lekcji, z tego ostrzału irańskiego, czy też ataku powietrznego odwetowego Iranu na Izrael dla Polski, bo ja cały czas zastanawiam się, gdy pan mówi o tych cierpieniach ludności cywilnej na Ukrainie, że trzeba zrobić wszystko, żeby w Polsce tego uniknąć. Wiem, że mamy Narew, wiem, że mamy Wisłę, wiem, że mamy rozmaite inne systemy obrony przeciwlotniczej. Czy widzi pan możliwość zbudowania rzeczywiście takiego systemu i czegoś nam brakuje, żeby w miarę szczelnie zabezpieczyć przynajmniej, bo wiem, że to jest bardzo duży kraj, Polska, naszych obywateli.
Znaczy generalnie my szczegółnie znamy, bo jeżeli chodzi o system obrony powietrznej, to my znamy to z propagandy Polskiej Grupy Zbrojeniowej, która mówiła, że już mamy całe systemy i o czym mówił były minister Błaszczak że jesteśmy już mamy, że mamy wszystkie systemy gotowe. Nie, nie mamy, nawet nie mamy w 1/3 systemu. To dopiero zbudowane i gotowość systemów obrony powietrznej w wyniku tego, że minister Macierewicz obcinał programy Patrioty, dewaluował to, że przewracał te systemy, znaczy te zakupy. My nie mamy w tej chwili tej ilości systemów Patriot, które mieliśmy mieć. To samo dotyczy Narwi. Wszystko to jest w budowie. Pytanie jest takie, jak długo jeszcze? Według mojej oceny na to potrzebujemy jeszcze około 3, 4, 5 lat nawet. Czyli nie łudźmy się, ale zaniedbania są daleko idące w wyniku rozgrywek politycznych między politykami, którzy zawierali kontrakty, a przychodzili nowi i te kontrakty unieważniali. Tego przykładem jest system obrony powietrznej, między innymi Patriot, to też i Karakale, śmigłowce. I niech pan zauważy, panie Piotrze, że ci wszyscy, którzy te programy przewracali, oni dalej żyją w spokoju, nie ponieśli konsekwencji tego, że Polska jest niebezpiecznie zagrożona. Czyli myśli pan, że Putin będzie się wahał z zabijaniem cywili polskich? On się nie waha w Ukrainie, on się będzie wahał w Polsce. A politycy ci dalej siedzą w Sejmie, noszą głowę wysoko i nie ponoszą za to odpowiedzialności. Co to jest za państwo prawa i państwo, które dba o bezpieczeństwo Polaków? Wie pan, mnie to bulwersuje, bo Polacy się mają prawo czuć zagrożeni, ale bym powiedział, że największym zagrożeniem dla Polaków to nie są Rosjanie, to są polscy politycy. No bo panie Piotrze, jeżeli ktoś przewraca program zbrojeniowy, mówi tu o patriocie, i czynnik z niego najdroższy program na świecie, no to ja mam pytanie, kto za tym stoi i kto za to odpowiada, że nadal nie mamy systemu? Politycy, którzy są sprawcami tych mogą być sprawcami katastrofy, która może spotkać Polaków, którzy ufają politykom, ich wybierają, ale politycy grają nimi i oszukują. Dlaczego nie ma systemu rozliczeń tych polityków za zbrodnie na narodzie? Bo to jest zbrodnia. No niestety, to jest emocjonalnie mówię, panie Piotrze, ale tu mówię w trosce o to, że mamy prawo do pokojowego życia i mamy prawo mieć zaufanie do polityków, którzy nas zawodzą, oszukują, kłamią i zwodzą. Przepraszam, że tak mówię.
Nie no, panie generale, to jest przecież nie tylko historia realna jest miejscem absolutnej wolności słowa, ale po drugie również dlatego jesteśmy kanałem apolitycznym, bo podzielamy opinię pana generała o politykach. Rzeczywiście jest jak jest, drodzy państwo, ale obrona przeciwlotnicza, co pokazuje chociażby ta historia z Iranem i z Izraelem, jest kluczowa. Myślę, że polscy, panie generale, teraz strategzy powinni rozebrać na czynniki pierwsze ten atak, zastanowić się, jakie z niego wnioski wyciągnąć. Ja taki pierwszy tylko wyciągam, że te samoloty tak długo mogły być w powietrzu i tak długo zestrzeliwały te rakiety nadlatujące z Iranu, że Izraelczycy mają tankowanie w powietrzu. Może to jest też jakiś pomysł dla polskiego lotnictwa?
Na pewno tak, przy czym myślę, że odległość do lotu, do strefy działania samoloty amerykańskie w tej operacji, czy izraelskie, miały większy dystans do pokonania i dłuższy czas w strefach dyżurowania, gdzie czekały na przykład tych systemów. My mamy krótsze dystanse. Myślę, że to jest sprawa do decyzji, bo też miejmy świadomość tego, że żeby doszło do konfliktu między NATO a Rosją, to nasze lotniska, polskie lotniska, byłyby obiektami pierwszej kolejności rażenia. Czyli by Rosjanie na pewno je zniszczyli, a zatem my byśmy musieli swoje lotnictwo przebazować właśnie na lotniska być może w Niemczech, we Francji, w Norwegii, w Szwecji, gdziekolwiek i wtedy by na pewno konieczne były cysterny do tankowania w powietrzu.
No tak. Ja jeszcze zapytam, panie generale, a gdyby do takiego ataku doszło odpukać, oczywiście, drodzy państwo, to lotniska, Warszawa, co byłoby takim strategicznym celem uderzenia powietrznego na Polskę?
Obiektami pierwszej kolejności zniszczenia czy ataku w tabeli celów to będą na pewno lotnictwo nasze, bazy lotnicze i wszystkie systemy, które zabezpieczają, to również systemy obrony powietrznej. Czyli wszystkie stanowiska rakietowe i wszystkie bazy wojskowe, gdzie stacjonują nasza obrona powietrzna, żeby uniemożliwić skuteczną obronę powietrzną. I oczywiście Warszawa i inne obiekty kluczowe, jeżeli chodzi o infrastrukturę krytyczną, czyli po pierwsze elektrownie, to duże elektrownie, elektrociepłownie, które miałyby sparaliżować funkcjonowanie państwa. Ale powtarzam, najpierw lotniska, lotnictwo, systemy obrony powietrznej. Po obezwładnieniu tego lotnictwo rosyjskie i rakiety mogłyby bezkarnie nad naszym ziemią, nad Polską latać. Dlatego też to są obiekty pierwszej kolejności rażenia. Czy Warszawa, wie pan, Warszawa jako aglomeracja miejska nie, natomiast na pewno instytucje te, które decydują o prowadzeniu wojny, przy czym zakładam, że w czasie narastania kryzysu wszystkie urzędy ważne, urząd prezydenta, ministrowie, premier, wszyscy wychodzą na tak zwane zapasowe miejsca pracy, których my nie znamy, a oni na tych zapasowych miejscach pracy mają wszystko przygotowane w czasie pokoju, łącznie z łącznością, i państwo nadal funkcjonuje. Zakładam, że tak jest.
Oby. Zauważyłem, naturalnie przechodzimy, panie generale, już prawie do tej wielkiej gry wojennej, o której chciałem z panem porozmawiać, ale jeszcze cofnijmy się na chwilę do Bliskiego Wschodu. Ameryka potwierdziła te informacje, które były wcześniej nieoficjalne, już oficjalnie Ameryka poinformowała Izrael, że będzie pomagała w takich operacjach defensywnych, ale nie weźmie udziału w tym, gdyby Izrael chciał dokonać odwetu za odwet, czyli uderzyć teraz z kolei, zaatakować Iran. Izraelczycy są podzieleni. Podobno armia domaga się od polityków decyzji, żeby atakować teraz z kolei Iran. Politycy są podzieleni. Ci radykałowie mówią, trzeba miażdżące uderzenie wyprowadzić przeciwko Ajatollahom, ale Netanyahu pod naciskiem Bidena nie bardzo ma na to ochotę. Jak pan myśli, czy będzie odwet Izraela?
Moim zdaniem Izrael nie powinien reagować nerwowo i nie powinien być odwetu. Dlatego, że w zasadzie na dobrą sprawę to nie ma w sumie do czego tego odwetu być, bo przecież Irańczycy już w tej chwili chyba mocno wystraszeni, posypują popiołem swoje głowy i zabrakło tylko jeszcze słowa przepraszam. A tak generalnie już się głęboko wycofali i uznali to tak między wierszami, jak się czyta i wystąpienia, za błąd. Nie sądzili, że takie straty poniosą i że tak to będzie skuteczne. I wydaje mi się, że w tej chwili oni są przerażeni tym, co się może wydarzyć, i niech będą przerażeni tak długo, aż powiedzą przepraszam. Bo moim zdaniem ten strach przed tym odwetem jest większy, niż byłby odwet w tej chwili, bo by wiedzieli, jakie są skutki tego odwetu. A w tej chwili boją się, kiedy ten odwet może mieć miejsce, i chyba to jest lepsze niż sam odwet.
No tak, szczególnie panie generale, że tak to już jest, jak będzie odwet za odwet, to wtedy musi być odwet za odwet za odwet i to się nigdy nie skończy. Skończy te wymiany ciosów, natomiast ja czytałem też takie trochę złośliwe komentarze, że podobno, zresztą Iran nie ukrywa tego, że poinformował inne państwa regionu tam, nie wiem, kilkadziesiąt godzin przed atakiem, że to zrobi. W związku z tym chyba może to była taka pokazówka właśnie, że no za ten atak Izraela na ambasadę Iranu coś musimy zrobić. No to zróbmy coś takiego, żeby postraszyć trochę ten Izrael, ale żeby wielkiej krzywdy mu też nie zrobić. Może to tak było.
Być może, wie pan, to jest gra. Mnogość tych rakiet, tych dronów, mi się wydaje, że bardzo poważnie osłabiło potencjał armii irańskiej, bo to kosztowny ten atak był na pewno nie tylko dla Amerykanów, Izraelczyków, ale również i dla Iranu.
Dobrze, panie generale, ostatnie pytanie o Bliski Wschód, ale tym razem z wątkiem polskim. Widziałem dużo niepokoju wśród komentatorów, że jeżeli się ta sytuacja będzie dalej eskalować, a tym samym zaangażować duże siły amerykańskie, to jest bardzo niedobrze dla Polski i dla Ukrainy.
Znaczy generalnie przez ściągnięcie ewentualnie Amerykanów w ten konflikt w rejonie Bliskiego Wschodu. Na to liczy bardzo Rosja, natomiast moim zdaniem ten konflikt będzie wyciszony, deeskalowany, chyba że Iran uzna, że zablokuje ciśnienie Ormus, bo moim zdaniem w tej chwili nie są rakiety tak zagrożeniem dla Izraela, jak dla ogólnej światowej gospodarki i eksportu ropy z Zatoki Perskiej, ponieważ zablokowanie ciśnienia Ormus odgrażał się przecież Iran, że zablokuje. To jest 1/5 eksportu, który idzie w świat przez ciśnienie Ormus. Więc wie pan, to byłoby katastrofa na rynkach, na giełdach. O tym tego się tylko obawiam, bo byłoby to odczuwalne u nas, panie profesorze, na stacjach benzynowych. Byśmy to odczuli.
No tak, ale panie generale, ale oni posłali taki sygnał, że mogą to zrobić, bo na kilka godzin chyba przed atakiem rakietowym komandosi irańscy ze śmigłowców się wskoczyli na tankowiec, nie, przepraszam, jakiś duży transportowiec, statek handlowy.
Kontenerowiec, tak.
Izraelski, tak, kontenerowiec, i opanowali go. Chyba Ofer nazywa się to konsorcjum. W związku z tym pokazali, zobaczcie, możemy robić takie numery.
Znaczy generalnie tego się należy obawiać, bo wydaje mi się, że uderzenia żadnego nie będzie, natomiast będą takie właśnie działania prowokacyjne, które mogą spowodować to, że, jak powiedziałem, dla nas będzie to odczuwalne, dla Polski będzie to odczuwalne jeśli chodzi o zamknięcie cieśniny Ormus. To byłoby rzeczywiście bardzo źle.
Dobrze, drodzy Państwo, już niedługo w historii realnej zrobimy rozmowę z doktorem Szewką na temat implikacji bliskowschodnich tego, co się stało, może nawet już jutro. Tymczasem zostawiamy już temat wymiany ciosów Izrael i Iran i przechodzimy do wielkiej gry wojennej. Przypominam, 27 kwietnia się odbędzie, pan generał będzie kierował naszymi, czyli niebieskimi przeciwko czerwonym. Będziecie Państwo mogli brać udział w tej grze, wpływać na decyzje. Wszystkie szczegóły na stronie internetowej wielkagrawojenna.pl. Kod rabatowy dla widzów historii realnej, historia realna. Panie generale, ja chciałbym powiedzieć, bo trochę już pan zdradził rąbka tajemnicy na początku rozmowy, że to będzie symulowany walka, obrona polskiego terytorium, ale jest jeszcze drugi scenariusz, którego chciałem zacząć. Otóż prezydent Andrzej Duda był teraz na szczycie w państwach bałtyckich i powiedział tak. Będziemy, polska armia będzie broniła Litwy, jeżeli dojdzie do pełnoskalowej inwazji. Możecie na nas liczyć. Wyraził natomiast wątpliwość, co by było, gdyby były działania Rosji poniżej progu artykułu 5, co wtedy robić, to on nie wie, natomiast zadeklarował, że Polska będzie bronić Litwy. A może taki scenariusz gry wojennej, panie generale, trzeba by rozstrzygnąć, w którym Polska stoi przed dylematem. Państwa bałtyckie zaatakowane, idziemy na ratunek czy nie?
Znaczy generalnie, jeżeli chodzi o moją ocenę strategiczną rozwoju sytuacji na kierunku naszym, to ja przewiduję, jeżeli by miało do czegokolwiek dojść, to Rosjanie by uderzyli jednocześnie na Przybałtykę, na Polskę.
Jednocześnie?
Jednocześnie, tak. Dlatego, że mają świadomość tego, że na terenie Polski stacjonują wojska Polski i też wojska NATO. I zostawienie tego na boku pozbawiłoby ich możliwości, moim zdaniem, prowadzenia skutecznej operacji przy kolei Nadbałtyce. I pamiętajmy o tym, że jeszcze jest obwód królewiecki. Więc ja bym tego nie marginalizował. Ja uważam, że po pierwsze, zacznę może od tego, że Rosjanie wzdłuż tej granicy, która z NATO wynosi 2,5 tysiąca kilometrów, mają trzy obszary strategiczne. Pierwszy to jest skandynawski, czyli na północ Zatoki Fińskiej, Finlandia i Skandynawia. To jest pierwszy. Drugi to jest na południu Zatoki Fińskiej, od Narwi miejscowości, przez kraje nadbałtyckie, czyli Estonia, Łotwa, Litwa i Polska, to jest drugi. No i trzeci to już jest południe, to jest Słowacja, Węgry, Rumunia i koniec. No tam jeszcze Mołdawia, no zobaczymy. W każdym razie frontu z Bułgarią czy z Turcją, Grecją nie ma. Natomiast, znaczy mówię o Morzu Czarnym, zakładam, że tam nic się nie będzie działo, bo front z Turcją niejako by był, bo przecież oba państwa i Bułgaria i Turcja mają dostęp do Morza Czarnego. Zakładam, że ten drugi obszar, w którym my jesteśmy, to jest nierozłączny, Nadbałtyka i Polska. I Rosjanie wiedzą o tym, że to jest bardzo trudny dla nich obszar z powodu tego, że mają po pierwsze trzy kraje nadbałtyckie, gdzie jest duża mniejszość rosyjska, mają obwód kaliningradzki, znaczy królewiecki, przepraszam, no i tą Polskę, która na pewno nie zostawi żadnego swojego sojusznika. Pytanie, czy wojska polskie interweniowałyby na terenie Nadbałtyki? Moim zdaniem Rosjanie tego nie dopuszczą. Dlatego zrobią wszystko, no, wspólnie z Białorusią, żeby nasz potencjał zaangażować wzdłuż naszej wschodniej granicy, aby wojsko polskie nie mogło manewrować w rejonie Przybałtyki. I to wykluczę. Nie zgadzam się tutaj z panem prezydentem, ponieważ uważam, że państwa NATO, szczególnie te, można powiedzieć, drugoliniowe, jak na przykład Niemcy, powinni odpowiednio wcześniej swoje wojska rozmieścić w Nadbałtyce, podobnie to deklarują Kanadyjczycy i Amerykanie. I w czasie kryzysu oni powinni wzmocnić, a my powinniśmy trzymać to, co jest naszą domeną i zabezpieczyć działania NATO w tym obszarze. Bo podkreślam, na pewno Putin, licząc na to, że szybko się rozprawi z Nadbałtyką, będzie robił wszystko, żeby nie pozwolić wojskom polskim na jakikolwiek manewr w rejonie Nadbałtyki. Więc będzie absorbował działaniami armii białoruskiej, być może częścią swojego wysiłku, polskie siły zbrojne. A my mamy problem cały czas z tym rządem z tyłu, który nazywa się obwód królewiecki. którym niezależnie od tego, jaki by nie był potencjał, to jest to obszar, który albo izolujemy, albo zajmiemy i będziemy kupowali. Pytanie jest takie, co jest w planach NATO? My nie wiemy, my sobie na to nie odpowiemy, ale ja manewr naszych wojsk rejonu Bałtyki wyklucza.
No dobrze, a nie bierze pan pod uwagę, panie generale, takiego scenariusza, że państwa bałtyckie są znacznie mniejsze niż Ukraina i Rosja dokona szybkiego, błyskawicznego zajęcia jednego z nich bez angażowania sił polskich, bez atakowania Polski, postawi je na to przed faktem dokonanym i powie, no dobra, deeskalujmy, po co nam wojna, to jakiś tam skrawek mały świata, jakim jest Estonia, Łotwa czy Litwa, to nie wchodzi w rachubę?
Znaczy moim zdaniem chyba, żebyśmy się dali zaskoczyć. Ja wykluczam zaskoczenie.
To mało prawdopodobne.
No więc właśnie o to chodzi, że nie dalibyśmy się zaskoczyć, byśmy odpowiednio wcześniej te przygotowania rosyjskie do tego przewidzieli i odpowiednio wcześniej reagowali. Przy czym powtarzam, my mamy potencjał do obrony naszej wschodniej granicy, natomiast absolutnie uważam, że do wysyłania tam w rejon Bałtyki siły powinny być siły odwodowe, które są na terenie Polski, amerykańskie. Siły z odwodu, niech to będą Niemcy, niech to będą Kanadyjczycy, ale na pewno nie pierwszorzutowe siły państwa frontowego, jakim jest Polska.
No tak, bo odsłonilibyśmy wtedy własną granicę, prawda? I walcząc o bezpieczeństwo państw bałtyckich, osłabilibyśmy bezpieczeństwo Polski.
Zdecydowanie tak i wtedy byśmy się narazili na to, że Rosjanie mogliby uderzyć wspólnie z Białorusią wzdłuż tego przesmyku suwalskiego i odciąć wszystko to, co jest na północ, od tego, niezależnie od tego, jak by się bitwa potoczyła. Ale byłaby to błąd, ponieważ te wojska byłyby zamknięte w takim kotle, który byłby przecięty wojskami rosyjskimi. Nie wolno takich błędów strategicznych popełniać. Moim zdaniem ciągłość frontu jest tutaj kluczowa, ale do rejonu Nadbałtyki muszą być wysłane wojska te, które nie są na pierwszej linii frontu. A przypominam, że Polska będzie na pierwszej linii frontu.
Drodzy Państwo, od razu jeszcze raz podkreślam, mówimy o scenariuszu hipotetycznym. Mam nadzieję, że nasze siły odstraszania zadziałają i żadnej wojny nie będzie. Natomiast proszę, panie generale, zdradzić w takim razie, uchylić rąbka tajemnicy, czy w trakcie gry wojennej rozumiem, że Polska będzie zaatakowana z dwóch stron, to znaczy z terytorium Białorusi i z terytorium Okręgu Królewieckiego, tak?
Tak, tak, tak. Tak przewiduję to, że to będzie operacja połączona na jednym głównym kierunku, dwóch pomocniczych kierunkach. Oczywiście będzie działa się w rejonie Polski północno-wschodniej. Będzie to operacja prowadzona przez nas jako operacja obronna, a przeciwni czerwoni będą prowadzili operację zaczepną, tak jak wspomniałem, na jednym kierunku głównym, dwóch pomocniczych. Przy czym tutaj nic nowego się nie da wymyśleć, bo historycznie ten rejon zawsze był obszarem działania Rosjan, przypomnę, Brzeski Krąg Operacyjny, Marsz czy Dybicza w Powstaniu Listopadowym, czy Paskiewicza wcześniej, więc tutaj nie odkrywamy Ameryki, natomiast chodzi o technikalia wynikające z tego, jak się planuje, jak się przygotuje, jak się prowadzi operacje i jak się prowadzi działania bojowe w sytuacjach, gdy na przykład obrona jest przełamana albo obrona wytrzymała, a na innym kierunku trzeba dokonać jakiegoś zwrotu zaczepnego na poziomie operacyjnym czy taktycznym. Takie rzeczy będą się działy i generalnie to jest wstęp. Ja zakładam, że w miarę jak będzie ta gra się rozwijała, wspólnie z uczestnikami będziemy szukali różnych rozwiązań, będziemy szukali różnych scenariuszy, które pozwolą na tym poziomie operacyjnym różne działania prowadzić, chociażby na przykład, czego nie rozpatrujemy w pierwszym etapie, na przykład obronę w rejonie Jezior Mazurskich. Tutaj to będzie zasygnalizowane, ale tam nie będzie się rozgrywało wiele, natomiast uważam, że wiele będzie takich miejsc na mapie Polski, gdzie można prowadzić bardzo ciekawe działania, chociażby z pokonaniem przeszkód wodnych, pokonywaniem Narwi, forsowanie Narwi w jedną czy drugą stronę, bo to jest, jak bym powiedział, organizacyjnie bardzo ciekawe z wojskowego punktu widzenia i wydaje mi się, że jak się ludzie wciągną w taką grę, gracze, to będą ciekawi, będą szukali rozwiązań, będą szperali w literaturze, bo mi się wydaje, że takie lekcje mogą być bardzo pouczające.
Panie generale, kiedy mówiliśmy o obronie przeciwlotniczej, powiedział pan, że za kilka lat to wszystko dopiero będzie w Polsce i nie ma co ukrywać, że w przypadku innej broni, którą kupujemy, i czołgów, F-35, to też nie jest na jutro, tylko raczej na pojutrze, czyli też za kilka lat. I pytanie, czy z tym potencjałem, który mamy teraz, bo nie wiem, jakie są założenia gry oczywiście, co będziemy mieli w tej grze, czy taka operacja, żeby wytrzymać uderzenie rosyjskie z dwóch stron, my mamy potencjał?
Znaczy generalnie ja przyjąłem w tym ćwiczeniu pełne spektrum potencjału z obu stron. I ze strony czerwonych, i ze strony niebieskich. Czyli przyjąłem tutaj też to, co było deklarowane przez rząd poprzedni, sześć dywizji. No bo tyle potrzeba. W związku z tym potencjały są w pełni ukompletowane, mając sprzęt, który jest w identyfikatorze, ponieważ do tego ćwiczenia opracowałem identyfikator sił. Czyli pokazuję strukturę czerwonych do batalionu włącznie z wyposażeniem. Czyli na przykład, mówię, dywizja pancerna składa się na przykład z dwóch pułków czołgów i pułku zmechanizowanego, i w pułkach czołgów dywizji pancernej są bataliony po 40 czołgów T-90 na przykład. Z kolei w brygadach zmechanizowanych batalion czołgów też 40-wozowy ma, ale ma T-72B3 na przykład. Także BWP-2, BWP-3, BTR-80, także generalnie wszystkie oddziały z jednej i drugiej strony mają pełne wyposażenie, są w pełni uzbrojone, sprzęt, który będzie też możliwość jego oglądnięcia i porównania danych taktyczno-technicznych, ponieważ w tej grze są takie elementy, że można podświetlić na przykład czołg T-72B3 i poznać jego charakterystykę. Także zszedłem do poziomu batalionu, że chodzi o wyposażenie zarówno niebieskich, jak i czerwonych. Gracz będzie wiedział, jakim sprzętem dysponuje na przykład 24. Dywizja Zmechanizowana Czerwonych, jakim dysponuje sprzętem na przykład 8. Dywizja Niebieskich.
To bardzo ciekawe. A proszę powiedzieć, panie generale, no bo my mamy ten komfort, w cudzysłowie, gdyby doszło do takiej odpukać konfrontacji zbrojnej, że moglibyśmy użyć całości naszych sił. Natomiast Rosja musiałaby coś zostawić na Ukrainie, musiałaby coś mieć na państwa bałtyckie, coś, żeby trzymać Japończyków na kurylach w szyku i jeszcze powstrzymywać Finlandię od jakiegoś uderzenia. W związku z tym rozumiem, że Rosja gra, czerwoni mogą dać tylko część swoich sił do tej...
Zdecydowanie tak i przewiduję tam na tym kierunku, znaczy w kierunku, który nam zagraża dwie armie, że mogłyby być tymi, które uderzają na Polskę. Przy czym, tak jak pan powiedział, oczywiście pozostałe armie muszą trzymać fronty, bo przecież zakładam, że Ukraina trzyma przynajmniej dwie armie. Musi być jakaś armia, która będzie blokowała Finlandię. Południe też musi być trochę wojska. To jest 2,5 tysiąca kilometrów frontu. I jeżeli by na przykład Rosjanie, mówimy o trzech tych rejonach strategicznych, skandynawski, centralny Polska i południowy, to jeżeli rumuński, jeżeli by na jednym z tych kierunków armia rosyjska wykonała uderzenie, to ta armia jest uderzona na przykład w przypadku, gdyby uderzyli na Polskę i na Nadbałtykę, na dwa uderzenia jak skrzydłowe. Jedno z Rumunii przez Ukrainę, drugi przez Finlandię. Więc Rosjanie to są państwa NATO. To artykuł 5. Jeżeli by na nas uderzyli, to są narażeni na dwa skrzydłowe uderzenia. Jedno od południa, drugie od północy przez państwa członków NATO. Dużym potencjałem. Jeżeli by uderzyli na Finlandię, to są narażeni na nasze uderzenie w skrzydło od południa wspólnie z wojskami NATO. Polska armia i armia ta... Mówię o armii amerykańskiej głównie. A zatem w każdym obszarze Rosjanie mieliby problem, musieliby się liczyć z uderzeniami, które by na pewno były uderzeniami druzgocącymi, bo byłyby skrzydło nacierających wojsk czerwonych, tak to nazywam. Ja w tej chwili nie nazywam ich Rosjanami, tylko nazywam czerwonymi, a nas niebieskimi, żeby nikogo nie bulwersować.
Nie, ja muszę naprawdę powiedzieć, że to jest pasjonujące, kiedy tak fachowo można spojrzeć na tą sprawę. A ostatnie moje pytanie, jeżeli chodzi o realia tej operacji. Jaką przewiduje pan, panie generale, wojnę? Polska walczy, no właśnie, to jest wojna koalicyjna. Czy walczymy sami, czy walczymy też na przykład sami z jakimś wsparciem lotniczym ze strony Stanów Zjednoczonych? Jakie są założenia?
Znaczy, ja generalnie... pan, to jest początek. My dopiero będziemy się w to wszystko wdrażali, będziemy zbierali doświadczenia. Generalnie na terenie Polski w tej naszej operacji obronnej nie przewidywał udziału wojsk sojuszniczych. Ja je przesunąłem na północ, do rejonu Nadbałtyki. dywizję niemiecką, dywizję amerykańską, które mają tam pilnować. Jeżeli przyjdzie taki czas, to może i rozegramy bitwę o Nadbałtykę. Natomiast na to będą kolejne etapy. Skupiam się w tej chwili na operacji obronnej na terenie kraju wyłącznie z udziałem polskich wojsk. Jeżeli ktoś będzie chciał wprowadzić do operacji wojska NATO, to na to też przyjdzie czas.
Okej, okay, no dobrze, dobrze. Czekamy zatem z niecierpliwością na 27 kwietnia na grę wojenną, czyli nam wielka gra wojenna z udziałem pana generała Skrzypczaka. Bardzo mnie ciekawi wynik. Tak jak powiedziałem, trzymam kciuki za niebieskich. Fajny naprawdę projekt, a na sam koniec, panie generale, chciałem zapytać, bo też już pan zasygnalizował to w trakcie rozmowy, że wierzy pan, że nadchodzącą wielką bitwę Ukraińcy są w stanie wygrać, zatrzymać rosyjski atak. Czy mówi pan o wielkiej ofensywie wiosenno-letniej, którą Rosjanie szykują?
Znaczy, Rosjanie moim zdaniem rozpoczną operację jak najszybciej z uwagi na to, że oni wiedzą, że armia ukraińska już słabsza, nigdy nie będzie, jak jest teraz słaba. Proszę zobaczyć, obrona powietrzna dziurawa, amunicji brak, wojska brak. Wszystko to, co w tej chwili Ukraińcy mają, jest w okopach. Rozbudowuje obronę i minuje. Przygotowuje się do tej ofensywy rosyjskiej. Czy starczy czasu? Moim zdaniem starczy czasu, bo Ukraińcy się nie dadzą zaskoczyć. Mam nadzieję, że dzięki Amerykanom, którzy monitorują, gdzie Rosjanie formują zgrupowanie uderzeniowe. Bo Rosjanie, żeby przełamać obronę ukraińską, muszą na wybranych kierunkach zbudować przewagę 5-6-krotną nad wojskami ukraińskimi, które są w obronie. Nie da się tego ukryć w terenie. W związku z tym mam nadzieję, że Amerykanie odpowiednio wcześniej uprzedzą Ukraińców co do kierunków uderzenia i że Ukraińcy w te rejony skierują swoje odwody, żeby te odwody obsadziły pozycje przygotowane do obrony. Moim zdaniem obrona wytrzyma. Rosjanie się przyjadą na polach minowych, jak się przyjechali Ukraińcy w Zaporożu i że ta obrona dzięki temu nie pozwoli Rosjanom odnieść zwycięstwa i nie pozwoli Ukraińcom przegrać tej wojny, bo tu idzie o to w tej chwili ta bitwa. Ta bitwa będzie kluczową dla całego przebiegu tej wojny, dla losów tej wojny. Jeżeli Ukraina, a wierzę w to, wytrzyma w obronie, załamie natarcie armii rosyjskiej, to Rosjanie już drugi raz długo nie uderzą, nie wcześniej jak późną jesienią, jako otworzą swoje odwody. Ufam, że obrona będzie na tyle uporczywa, stała, zadająca duże straty armii rosyjskiej, że Rosjanie jej nie przełamią, a ta obrona ukraińska wyczerpie zdolności zaczepne armii rosyjskiej.
No tak, szczególnie, że słusznie pan mówi, panie generale, że teraz jest najsłabsza Ukraina, bo się pojawiają jakieś informacje, że być może wreszcie ten pakiet przejdzie w Kongresie Amerykańskim pomocy dla Ukrainy. Niemcy przekazują już w trybie pilnym jakieś patrioty, w związku z tym rzeczywiście wydaje się, że być może, mam taką nadzieję, ta ukraińska armia zostanie mocno wzmocniona w następnych miesiącach, więc jak uderzać, to teraz.
To teraz, dokładnie tak. Zresztą to jest szansa dla Rosjan, jeżeli kategoriami się Kremla, natomiast Ukraina ma świadomość tego, stąd te pospieszne przygotowania do obrony. Niech pan wierzy, że pokonanie dobrze przygotowanej obrony, ominowanej obrony będzie dla Rosjan wielkim wyzwaniem i jeżeli Rosjan stać na takie straty, jakie ponosili Ukraińcy na Zaporożu, to moim zdaniem Rosjanie nie odniosą zwycięstwa, dlatego że te straty, które poniosą na tych pozycjach obronnych, na polach minowych, mocno nimi wstrząsną i ostudzą ich zapał zaczepny. Wierzę w to głęboko.
No dobrze, panie generale, tylko jeszcze jedna taka rzecz, że amerykańskie źródła i nie tylko donoszą o tym, że Rosja jednak solidnie odbudowała swoją armię, odtworzyła już 115% możliwości, które miała w momencie ataku na Ukrainę ponad 2 lata temu. Szojgu zapowiada stworzenie jakichś 2 nowych armii. Czołgi podobno zjeżdżają z linii produkcyjnych w rosyjskich fabrykach jeden za drugim. Nie boi się pan, panie generale, że jednak ta sama masa, wielkość Rosji, potęga przemysłu spowoduje to, że Ukraina w takim stanie, w jakim się teraz znajduje, jednak nie da rady.
Po pierwsze, Rosjanie nie mają zdolności mobilizacyjnych. Rezerwy osobowe, które się kwalifikowały do mobilizacji, już są wyczerpane. Generalnie nie mają kogo mobilizować, więc oni sięgają po żołnierzy z poboru. I teraz wrócę na chwilę do Szojgu. Według mojej kalkulacji Rosjanie z poboru jesiennego roku ubiegłego sformowali prawdopodobnie 6-8 brygad zmechanizowanych i pancernych w sile około 400 czołgów i 400 BWP. To nie jest wielki potencjał, którym się Szojgu odgrażał. Jest to potencjał, który wzmocni pierwszą armię pancerną gwardii, szóstą armię i 20. armię, czyli na tych kierunkach, gdzie Rosjanie przewidują swoje działania, czyli w kierunku charkowskim, w kierunku łymańsko-połtawskim i oczywiście Donbas, Rubież, Kramatorsk, Słowiańsk. To są cele operacji Rosjan, no i być może Awdijiwka, czy może Donieck, na Zaporoże, ale w mniejszym stopniu. 6-8 brygad to niewiele, moim zdaniem, i ich na to więcej nie stać. Teraz ten pobór, który trwa w liczbie około 150 tysięcy żołnierzy, to z tych 150 tylko 60 trafi do wojsk lądowych, bo jeszcze są wojska inne, powietrzne, marynarka, rakietowe i strategiczne, kosmiczne, więc, ale te wojska będą gotowe nie wcześniej, jak późnym latem. Moim zdaniem to, co mówi Szojgu, dwie armie, 14 dywizji, 16 brygad, to niech on między bajki to włoży, ale to wynika przede wszystkim z tego, że Rosjanie są w stanie rocznie odtworzyć albo stworzyć od nowa maksymalnie 2-3 dywizje, bo nie mają więcej wojska i nie mają większych możliwości produkcyjnych. Według mojej oceny oni może w 2032 będą mogli mówić o odtworzeniu potencjału w liczbie około, powiedzmy, 10-12 dywizji, nie wcześniej. Tym bardziej proszę zauważyć, że cały czas armia rosyjska się zużywa. Wszystko to, co jest gotowe i uzupełniane, trafia na front i tam to się zużywa. Też te 6-8 brygad Rosjanie trzymają na razie jeszcze w gotowości, bo oni chcą tymi brygadami tych trzech armii dokonać tych operacji, tych wiosennych operacji. Połączenie z tymi siłami, które są na froncie, które są mocno wyczerpane. Tak, żebym sobie wiele po tym, co mówi Szojgu, nie obiecywał, to jest propaganda, miejmy świadomość tego, że Rosjanie mają jeszcze wiele innych ognisk zapalnych, które absorbują ich siły zbrojne, może nie w takiej skali jak w Ukrainie, ale jednak.
No dobrze, panie generale, ostatnie pytanie, bo ja zawsze też pytam o wojnę, ale pytam też o pokój, no bo cały czas mam nadzieję, że ta wojna się jednak skończy. I teraz tak, pamiętam, był taki moment, nie wiem, czy pan pamięta, kiedy dyskutowaliśmy, był taki impas na froncie, że obie strony były takie apatyczne, nie wykazywały możliwości żadnych zaczepnych. Powiedział pan, dobrze, to jest dobry moment, żeby może pomyśleć o zawieszeniu broni. I w ostatnich dniach dosłownie dużo się mówi o tym, że ma być jakaś konferencja pokojowa w Szwajcarii, Chińczycy bardzo mocno naciskają na pokój, Turcy mówią, że mają już na stole deal pokojowy, no ale Rosjanie ustami Pieskowa powiedzieli, sytuacja się zmieniła. My nacieramy, to my już nie jesteśmy zainteresowani w żadnym sojuszu, w zawieszeniu broni, bo my zdobywamy teren i jesteśmy stroną wygrywającą.
Właśnie to jest to, o czym mówiliśmy wcześniej, że Rosjanie tą przewagę mają wynikającą z tego, że Ukraińcy nie mają zdolności do prowadzenia w pewnym zakresie operacji obronnych, bo nie mają amunicji, nie mają żołnierzy. I Rosjanie to wyczuli. Oni to już, Putin tą szansę chce wykorzystać właśnie tej słabości, bo tak jak mówiliśmy wcześniej, armia ukraińska już słabsza nigdy nie będzie, jak jest teraz słaba. On chce to wykorzystać. Jeżeli udałoby się Ukraińcom tą operację rosyjską załamać, to narracja Kremla ulegnie zmianie na pewno i będzie mówił o negocjacjach. W tej chwili czuje swoją szansę, żeby pobić armię ukraińską. Dlatego też mówię to z naciskiem dużym. Armia ukraińska musi się obronić, nie dać się złamać, nie dać się przełamać w obronie, zadać maksymalne straty armii rosyjskiej. Rosjanie wrócą do narracji rozmów pokojowych po klęsce tej ofensywy.
No, to optymistycznie, czyli widzi pan szansę, że w 2024 roku ta wojna się skończy.
Znaczy, wie pan co, ja widzę jedną rzecz kluczową, to widzę, jak żołnierz ukraiński się walczy. Doskonały żołnierz, doskonale zmotywowany, prawdziwi patrioci, o wysokim morale, niezależnie od tego, co się w Kijowie dzieje, bo mówią źle o Kijowie generalnie, o niektórych swoich dowódcach, ale żołnierze nie uciekają, walczą i są dobrymi żołnierzami i chylę czoło jako żołnierz przed tymi bohaterskimi żołnierzami, którzy walczą na froncie już często prawie po 3 lata. I nikt z frontu nie ucieka, wszyscy walczą jak prawdziwi żołnierze. I to jest gwarancja tego, że Ukraina się obroni.
Moim i państwa gościem był pan generał Waldemar Skrzypczak. Bardzo, bardzo dziękuję, panie generale, za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego.
Bardzo Państwu dziękuję za obejrzenie tego odcinka. wielkagrawojenna.pl, tam znajdziecie wszystkie informacje o grze wojennej, nad którą patronat ma Historia Realna, patronat medialny. Przypominam Państwu, że w grze będzie brał udział generał Skrzypczak, ale również Marek Budzisz. Zaangażowany w projekt jest pan pułkownik Lewandowski i jest specjalny rabat dla widzów Historii Realnej, hasło Historia Realna. I w tej grze będziecie mogli Państwo uczestniczyć i wpływać na decyzje podejmowane przez graczy. Dzięki, że oglądacie kolejne odcinki Historii Realnej, dzięki, że nas wspieracie na Patronite i na YouTubie. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, gdzie kupicie kubki, koszulki Red is Bad i książki, między innymi nową książkę Jacka Bartosiaka, Zapiski w przededniu wojny z autografem autora. Catering dietetyczny Pomelo to jest nasz partner strategiczny, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo sobie i waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która w swojej ofercie posiada tysiące książek o geopolityce, sprawach międzynarodowych i historii. Używam Legimi, jestem zachwycony, drodzy Państwo, więc polecam. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K jak KFD, literki mają swoje znaczenie. I last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.